Początek nowego tygodnia w Radiu RMF 24 i kolejny gorący polityczny temat, który już rozgrzewa, bo jak poinformowała dziś Wirtualna Polska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość wydało zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi prywatnej firmy. A zrobiono to mimo sprzeciwu władz Centralnego Portu Komunikacyjnego. No a zatem warto o tym porozmawiać, dowiedzieć się, na czym polega ta cała historia. O tym będzie rozmawiał nasz dziennikarz Kacper Wróblewski ze swoim gościem w naszym sejmowym studio. Kłaniam się panom, dzień dobry.
Dzień dobry, a z nami jest poseł partii Razem, Maciej Konieczny. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Chyba was mocno zbulwersowała ta informacja, którą ujawniła Wirtualna Polska, no bo z tego, co słyszeliśmy przed chwilą na korytarzach sejmowych, nie będziecie biernie czekać.
Składamy zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo ta sprawa jest, eufemistycznie mówiąc, bardzo podejrzana. Mamy do czynienia ze sprzedażą państwowej ziemi, o której już było wiadomo, że będzie ona potrzebna pod CPK, że tam będzie zabudowa usługowa, mieszkaniowa i że ta ziemia, która była wcześniej rolna, stanie się warta kilkanaście razy więcej przynajmniej. I ta ziemia jest sprzedana prywatnemu biznesmenowi, wiceprezesowi firmy Daftona i jest to robione trochę na chybcika i dopychane kolanem, żeby zdążyć przed końcem władz Prawa i Sprawiedliwości. I tak naprawdę transakcja dochodzi do skutku na kilkanaście dni przed oddaniem przez Prawo i Sprawiedliwość władzy, a wcześniej jeszcze Wody Polskie stwierdzają, chociaż były przekonane i było to udokumentowane, że na tej działce jest ciek wodny, że tego cieku wodnego nie ma, bo wtedy można dopiero sprzedać ją prywatnemu właścicielowi. Więc wygląda na to, że władze PiS-u, minister Telus, podległe mu instytucje, Wody Polskie, robiły wszystko, żeby zdążyć sprzedać tą działkę i teraz wszyscy się tłumaczą, że oni nie wiedzieli, że tam będzie CPK, że to zupełnie uczciwa i niepodejrzana transakcja. No to jest zrobienie ludzi, z widzów, słuchaczy, osób, do których ten komunikat trafia, ludzi bardzo niemądrych. Więc to sprawa jest podejrzana, składamy wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To wymaga wyjaśnienia.
A nie dziwi pana to, że po dwóch latach, jak władza się zmieniła, nie zareagowało państwo, tylko artykuł musiał się pojawić w mediach?
A to jest bardzo ciekawe, bo jak rozumiem, właściciele firmy Daftona wspierają także Platformę Obywatelską Campus Polska Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ, ale to nie jest wiedza, o której nie powinny by wiedzieć organy państwa. Mamy kluczową inwestycję. I z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość mówi, że CPK najważniejszy, to jest najważniejsza inwestycja, a sami podkładają kłody, żeby ktoś mógł zarobić. Tak to wygląda. A z drugiej strony mamy nową władzę, która przez dwa lata się nie zorientowała, że coś tu było nie tak. Więc bardzo dobrą robotę zrobili tutaj dziennikarze Wirtualnej Polski i teraz czas, żeby już być może trochę przymuszone tym artykułem medialnym, organy państwa zareagowały.
To zapytam o Paulinę Matysiak, bo ona jest tak kojarzona, jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny. Dlaczego jej dzisiaj nie było na waszej wspólnej konferencji? Miała wiedzę na ten temat?
Paulina Matysiak ostatnio zdecydowała się wziąć adwokata też z Ordo Iuris do obrony w sprawie słusznej przeciwko Newagowi i przyznam, że wzbudziło to duże emocje także w naszej partii. Paulina Matysiak jako polityczka działa już od dłuższego czasu w środowisku bardziej prawicy niż partii Razem i stąd też jej nieobecność na tej konferencji prasowej. I myślę, że to jest też jakiś temat i myślę, że sama Paulina musi się zastanowić, na ile nie powinna dostosować swojej przynależności partyjnej czy klubowej do tego miejsca, w którym realnie teraz na scenie politycznej jest.
Czy to oznacza, że jej przygoda z partią Razem dobiega końca powoli?
Ja myślę, że tak jak ja patrzę, jak funkcjonuje Paulina Matysiak jako polityczka, ona już teraz jest w innym miejscu. To, że bierze sobie adwokata z Ordo Iuris, to jest bulwersujące, bo to jest adwokat, który prowadził sprawy także przeciwko członkom partii Razem, ale także jeżeli spojrzeć, w jakich konferencjach uczestniczy, z kim konsultuje swoje działania, no to wydaje mi się, że ona już jest w innym miejscu i pewnie uczciwość by wymagała tego, żeby za tymi wyborami politycznymi poszły także wybory, jeżeli chodzi o przynależność partyjną czy klubową.
Zanim weszliśmy na antenę, to pytałem pana posła o to, jak wygląda to rozrastanie się partii Razem, bo wiemy, że po wyborach prezydenckich coraz więcej członków w waszej partii. Jak to w tej chwili wygląda?
No, od wyborów prezydenckich urośliśmy trzykrotnie już, więc to jest tak, że mieliśmy niecałe 3000, teraz już mamy pod 9000 członków, o ile czy nie ma. Osiągniemy taki poziom, więc to jest zmiana jakościowa. Wydaje się, że partia Razem teraz ma kilkadziesiąt nowych kół, więc z obecnymi siłami, z tą liczbą członków, z naszą obecnością w parlamencie, myślę, że bez problemu powinniśmy być w stanie w kolejnych wyborach parlamentarnych samodzielnie wejść już do Sejmu i stworzyć nie koło, ale klub Partii Razem.
A czy posłanki, które odeszły z Partii Razem kilka miesięcy temu, są w klubie parlamentarnym Lewicy, ale w samej partii nie są, nie planują wrócić?
Myślę, że...
A drzwi są dla nich otwarte?
Nie ma takiej potrzeby. Myślę, że na tym etapie, kiedy musieliśmy sobie odpowiedzieć, czy jesteśmy gotowi na to, żeby kontynuować ten projekt Partii Razem jako niezależnej siły, tak od PiS-u, jak i od Platformy Obywatelskiej, to te posłanki, które zdecydowały się odejść, wybrały jednak bycie w obozie Donalda Tuska, tak? To nie jest nasza droga. Jak się okazało, wyborcy oczekują od nas odwagi, niezależności i sprzeciwiania się tak Platformie Obywatelskiej, która teraz marzy o tym, żeby zabetonować z powrotem chociażby władzę w samorządzie, znosząc dwukadencyjność, jak Prawa i Sprawiedliwości, którzy, jak przed chwilą rozmawialiśmy, także ma sporo na sumieniu. Tak więc my tę odwagę mamy i wszystkie osoby, które chcą tą odważną misję Partii Razem realizować, to będą ją realizować, jest nas coraz więcej i nie mamy potrzeby, żeby oglądać się wstecz.
Nie dziwi pana to, że Włodzimierz Czarzasty daje zielone światło na zniesienie dwukadencyjności?
Nie dziwi, bo wiem, że prezydenci, także samorządowcy z Nowej Lewicy, byłego SLD, nie różnią się tak bardzo od tych z PSL-u czy z Platformy Obywatelskiej. To są lokalne układy, które dzięki temu, że trwają latami, mogą doprowadzić do zabetonowania samorządu. Jeżeli wydaje się lokalną gazetkę, która zachwala burmistrza czy wójta, jeżeli dysponuje się dziesiątkami, setkami miejsc pracy, które można rozdawać po znajomości, to w efekcie robi się taki klientelistyczny układ, który później trudno jest obalić. I ta kadencyjność w samorządach miała służyć temu, żeby tym negatywnym zjawiskom przeciwdziałać. 80% Polaków w konsultacjach społecznych wypowiedziało się przeciwko zniesieniu dwukadencyjności, ale interes partyjniaków w samorządach okazuje się ważniejszy i dla Platformy, i dla SLD, i dla PSL-u. Partia Razem konsekwentnie sprzeciwia się zniesieniu dwukadencyjności i podobnie jak 80% Polaków będziemy walczyć, żeby jednak ten zły pomysł powstrzymać.
Wspomnieliśmy o PSL-u i Lewicy, to wrócę do tego projektu, który został zaprezentowany kilka dni temu, kilkanaście dni temu. Chodzi o ustawę dotyczącą statusu osoby najbliższej. Czy pan widział tę ustawę i czy uważa pan, że przy tej obecnej koalicji rządzącej, która no jest złożona z różnych formacji, to jest kompromis, który warto teraz już wprowadzać, czy jakiś inny Partia Razem ma na to pomysł?
Nie znamy szczegółowych rozwiązań. Z perspektywy takich zwykłych ludzi to jest smutne, że Polska jest w tym miejscu, że nie możemy mieć cywilizowanych rozwiązań, jeżeli chodzi o pary jednopłciowe. Naprawdę, jakby dzisiaj wprowadzić pełną równość małżeńską w Polsce z prawem do adopcji i wychowywania dzieci, to za 2 miesiące nikt by o tym nie pamiętał. Po prostu pary jednopłciowe normalnie, tak jak każda inna rodzina, miałyby te same prawa. Ale polska klasa polityczna, nie dość, że ewidentnie jest dużo za polskim społeczeństwem, to jeszcze robi z tego jakiś oręż w politycznych bojach, tak? I dzięki tym ofiarom tego padają rodziny, bo jasne, że jak coś się uda poprawić, to okej, no to jest cokolwiek, tak? To pewnie ktoś się z tego ucieszy. Ale tak naprawdę, no to jest upokarzające dla, powiedzmy, par jednopłciowych, które już teraz w Polsce wychowują dzieci. Że te dzieci są nieuznane. To jest kwestia bezpieczeństwa tych dzieci. To jest kwestia tego, żeby wszystkie rodziny w Polsce miały równe prawa. I to, że my w 2025 roku mówimy o takich ogryskach, to jest po prostu smutne. Ja rozumiem, jaki jest kontekst polityczny, ale jesteśmy w tym miejscu także dlatego, że politykom, czy to politykom tej strony tak zwanej demokratycznej, też przez lata brakowało odwagi.
W miniony weekend Platforma Obywatelska połączyła się już z Nowoczesną i z Inicjatywą Polską. Co to zmienia na scenie, na polskiej scenie politycznej? Czy w ogóle coś zmienia?
Niewiele. Myślę, że to jest taki naturalny też proces, nie najlepszy dla polskiej demokracji, w której te duże partie pożerają przystawki. I właśnie Platforma Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska, dokończyła proces trawienia poprzednich przystawek i może rozejrzeć się za nowymi, które pragnie pożreć. I to jest tylko o konsolidacji władzy. To jest o tej wojnie dwóch wielkich obozów politycznych. Więc to jest smutne, że jak po raz kolejny Platforma Obywatelska robi konwencję i co ma do zaoferowania? Do zaoferowania ma zabetonowanie władzy w samorządach i konsolidację władzy Donalda Tuska. No co z tego mają zwykli Polacy? Niewiele.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję również.